Rozpoczyna się informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych po informacji premiera oświadczenia w imieniu klubów.
Teraz jest wystąpienie minister edukacji, a potem 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów będziemy mogli usłyszeć.
Polska była krajem pozbawionym w różnych okresach historycznych własnego szkolnictwa. Polska była krajem doświadczonym, jest krajem doświadczonym walką o tożsamość narodową. Dlatego na tej sali, jak przypuszczam, nie muszę przekonywać nikogo, że nauczanie historii jest ważne dla poczucia tożsamości narodowej, dla naszej świadomości obywatelskiej i politycznej, a także dla naszej przyszłości. Dlatego od razu na początku swojego wystąpienia chciałam przedstawić Państwu posłom informację o tym, że nauczanie historii zostało potraktowane w podstawie programowej i ramowych planach nauczania w sposób priorytetowy. Liczba godzin historii w szkole podstawowej i gimnazjum nie zmienia się. Stara i nowa podstawa programowa określiła, że w tygodniu każdy uczeń w planie lekcji ma 2 godziny historii. Również liczba godzin historii w szkołach średnich, czyli liceach ogólnokształcących i technikach nie zmieniła się, a wręcz zwiększyła. Nie zmniejszyła, a wręcz zmniejszyła. Dzisiaj uczeń liceum ogólnokształcącego i technikum ma 2 godziny historii w klasie pierwszej, 2 godziny historii w klasie drugiej i 1 godzinę historii, jeżeli uczy się na poziomie podstawowym tego przedmiotu. W przyszłości od 1 września 2012 roku uczeń liceum ogólnokształcącego i technikum, który nie wybierze historii jako przedmiotu rozszerzonego, będzie w klasie pierwszej uczył się historii 2 godziny w tygodniu, w klasie drugiej 2 godziny w tygodniu, w klasie trzeciej 2 godziny w tygodniu. A więc liczba godzin nauczania przedmiotu historia i historia i społeczeństwo nie zmieni się, a wręcz będzie większa. Tyle, jeżeli chodzi o liczbę godzin i ich zwiększenie. Odniosę się teraz do informacji, które myślę wynikają raczej z nieznajomości podstawy programowej lub nieznajomości filozofii zmiany, a dotyczą treści i sposobu nauczania historii. Pragnę przypomnieć Państwu posłom, iż mimo deklaracji z wielu stron, jak ważne jest nauczanie historii, jak ważna jest wiedza historyczna, mimo podejmowania wielu działań związanych z edukacją historyczną, ostatnie lata były okresem, w którym środowiska naukowe, sami nauczyciele i eksperci zwracali uwagę na ciągle obniżający się stan wiedzy historycznej. Niepokojem wszystkich napawała informacja o zmniejszającej się liczbie absolwentów szkół średnich wybierających egzamin maturalny z historii. Z roku na rok mniej absolwentów liceów ogólnokształcących wybierało historię jako przedmiot dodatkowy. Być może u podstaw takiego stanu leży przekonanie, że ucząc się historii, przygotowując się do egzaminu maturalnego z historii, konieczne jest opanowanie przepastnej wiedzy faktograficznej, docenianej w pełni jedynie przez wąskie grono pasjonatów. Być może również przyczyną jest to, że dostanie się na kierunek historia na uczelniach wyższych nie jest obwarowane koniecznością zdania egzaminu z historii na egzaminie maturalnym. Wielu ekspertów, nauczycieli i naukowców zwraca również uwagę na częste pomijanie w szkole lub pobieżne traktowanie historii najnowszej. Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że w starej podstawie programowej nauczanie historii rozpoczynało się w szkole podstawowej, rozpoczynało się w gimnazjum i rozpoczynało się w szkole ponadgimnazjalnej od starożytności. Na każdym z tych etapów kształcenia stara podstawa programowa wymagała przerobienia całego materiału historii. W liceum ogólnokształcącym, kiedy kandydaci, absolwenci, przyszli studenci, przygotowywali się do egzaminu maturalnego, brakowało już czasu na historię najnowszą. I często wątki te ważne z punktu widzenia wiedzy historycznej i przygotowania ucznia do życia we współczesnym świecie, we współczesnej Polsce, często te tematy były pomijane lub traktowane w sposób pobieżny. Myślę i rozumiem również, że takie jest przekonanie tutaj na tej sali, że najwyższy czas, aby podjąć działania zmierzające z jednej strony do podniesienia rangi przedmiotów, jakim jest historia, po drugie do znalezienia czasu w szkole na nauczanie historii najnowszej. Naszym obowiązkiem jest zainteresowanie historią tych, którzy nie są nią zainteresowani, a są to na ogół uczniowie, którzy nie wybierają tego przedmiotu jako przedmiotu rozszerzonego i w konsekwencji nie wybierają go jako egzaminu maturalnego. Naszym obowiązkiem jest również uczenie zainteresowanych w sposób jak najbardziej nowoczesny i jak najbardziej przygotowujący ich do studiowania na uczelniach humanistycznych. Nauczanie historii należy potraktować w sposób ciągły, łącząc ze sobą poszczególne etapy edukacyjne, bo przecież kształtowanie postaw patriotycznych nie rozpoczyna się dopiero w szkole ponadgimnazjalnej. Już na etapie poznawania polskiego godła i ojczystych legend zaczynamy formułować tożsamość młodego człowieka. To na nauczycielach szkół podstawowych i gimnazjum w okresie kluczowym dla rozwoju dziecka spoczywa największa odpowiedzialność za jej kształtowanie. Czas szkoły ponadgimnazjalnej to czas na poznawanie tych trudniejszych tematów związanych z wiedzą historyczną, ale to również czas na podsumowanie tego, czego uczeń nauczył się w poprzednich latach. Na podsumowanie, wyciągnięcie wniosków, przeanalizowanie, jakie znaczenie dla współczesnego życia młodego człowieka ma wiedza historyczna, ma tożsamość narodowa, mają doświadczenia płynące ze znajomości tego, co działo się wcześniej w naszym kraju. Tak więc zapewnienie ciągłości nauczania historii, ale też aby przywrócić rangę historii najnowszej i czas na jej realizację w gimnazjum uczniowie poznają historię do roku 1918, a w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, w liceum ogólnokształcącym i technikum poznają historię najnowszą, historię po 1918 roku. To zagwarantuje, że historia najnowsza odzyska swoją rangę w nauczaniu historii. To zagwarantuje, że młodzi Polacy, absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum będą mieli wiedzę o tym, co zdarzyło się w naszym kraju po roku 1918. I tak jak powiedziałam, w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej historię najnowszą poznawać będą uczniowie przez 2 godziny w tygodniu. To bardzo duży i wystarczający czas na to, aby dogłębnie ten temat zgłębić. Obawy państwa posłów, nauczycieli niosło podzielenie kursu historii na tą część, której uczą się, tę część, której uczą się gimnazjaliści w szkole, w gimnazjum, czyli tę część, którą gimnazjaliści poznają do 1918 roku, a później kontynuowanie nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych, czyli w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum. Aby zapewnić to, że gimnazjaliści przyjdą do szkoły ponadgimnazjalnej z wiedzą historyczną na takim poziomie, aby można było kontynuować jej naukę w szkole ponadgimnazjalnej, po raz pierwszy w tym roku gimnazjaliści będą obowiązkowo zdawać egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie na egzaminie gimnazjalnym. To z jednej strony zagwarantuje wiedzę o tym, na jakim poziomie jest wiedza historyczna gimnazjalistów. Z drugiej strony da informacje nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych o tym, jak opanowali uczniowie gimnazjum tą wiedzę historyczną do roku 1918, a z trzeciej strony jest to element motywujący uczniów do tego, aby historii naprawdę się uczyć. Podstawowym zadaniem szkoły średniej jest efektywne kształcenie i przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia. W tradycji polskiej liceum ogólnokształcące przede wszystkim przygotowuje ucznia do studiowania, do wybrania jakiegoś kierunku, który chce pogłębiać na uczelni wyższej. A więc szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej, ale też musi przygotować go do dalszej edukacji na uczelni wyższej, a w przypadku technikum do pracy w wybranym zawodzie. A więc w liceum ogólnokształcącym uczeń musi zdobyć kanon wiedzy ogólnej. Przez cały okres edukacji w liceum ogólnokształcącym będzie uczył się języka polskiego jako rdzenia wykształcenia ogólnego i matematyki jako królowej nauk ścisłych. Również z tych przedmiotów uczeń będzie zdawał obowiązkową maturę na poziomie podstawowym. Każdy uczeń, który będzie chciał po zakończeniu liceum ogólnokształcącego studiować, będzie musiał przystąpić obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego i tych przedmiotów będzie się uczył podczas całej nauki w szkole średniej. Ale też wsłuchując się w potrzeby uczelni wyższych, wsłuchując się w głosy naukowców, wsłuchując się w głosy uczelni, zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, aby po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego uczeń wybrał dwa przedmioty, co najmniej dwa przedmioty i uczył się ich na poziomie rozszerzonym. To gwarantuje, że będzie on przygotowany do matury na poziomie rozszerzonym, co ułatwi mu w przyszłości dostanie się na wyższą uczelnię, ale również zagwarantuje, że jako przyszły student osiągnie powodzenie. Bo przecież takie jest zadanie szkoły średniej, takie jest zadanie liceum ogólnokształcącego, aby dać kanon wiedzy ogólnej i przygotować do studiowania, przygotować do uczestnictwa, aktywnego uczestnictwa w nauce na uczelni wyższej. Ponieważ liceum ogólnokształcące musi zrównoważyć wiedzę ścisłą z wiedzą humanistyczną, dlatego też trzeba wbudować w organizację liceum ogólnokształcącego takie mechanizmy, które pozwolą na to, aby uczeń wybierający przedmioty ścisłe otrzymał podstawę, otrzymał kanon wiedzy humanistycznej, a uczeń wybierający przedmioty humanistyczne otrzymał kanon wiedzy ścisłej. Dlatego też nowa podstawa programowa i ramowy plan nauczania zakłada, że uczeń, który wybrał przedmioty rozszerzone spośród przedmiotów ścisłych, obowiązkowo musi uczęszczać na przedmiot historia i społeczeństwo. A uczeń, który wybierze przedmioty humanistyczne, musi obowiązkowo uczęszczać na przedmiot przyroda, który łączy w sobie fizykę, geografię, biologię i chemię. Każdy uczeń uczęszczający, będący uczniem liceum ogólnokształcącego, przez cały okres nauki będzie uczył się historii. Jeżeli wybierze ją na poziomie rozszerzonym, liczba godzin historii dla niego zwiększy się z obecnych 14 do 20 od 1 września 2012 roku, co oznacza, że w pierwszej klasie będzie miał 2 godziny historii, w drugiej i trzeciej po 4 godziny historii. To pozwoli na dobre przygotowanie się do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Jeżeli uczeń liceum ogólnokształcącego nie wybierze historii na poziomie rozszerzonym, będzie miał obowiązek od drugiej klasy uczestniczenia w przedmiocie historia i społeczeństwo. I będzie się go uczył w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie drugiej, 2 godzin tygodniowo w klasie trzeciej. Co łącznie z 2 godzinami z klasy pierwszej daje 6 godzin w cyklu kształcenia. Przypominam, że do tej pory było to 5 godzin w cyklu kształcenia. Padały zarzuty, że przedmiot historia i społeczeństwo to nie to samo, co nauczanie historii. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nie zgadzają się z tym stwierdzeniem również eksperci przygotowujący podstawę programową oraz nauczyciele, którzy przygotowują się w tej chwili do nauczania historii i społeczeństwa w liceum ogólnokształcącym. Zaczynając uczyć się historii, w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego, uczeń ma za sobą 7 lat edukacji historycznej. 3 lata szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum i 1 rok pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Przez 7 lat uczył się historycznego elementarza, a teraz w wieku 16 lat będzie mógł pogłębić tą wiedzę, będzie miał czas na pogłębioną refleksję. Przedmiot historia i społeczeństwo, który w swojej nazwie ma również dziedzictwo epok, wymaga właśnie pogłębionej refleksji, a jednocześnie pozwala spojrzeć na historię oczyma współczesnego młodego człowieka. Najważniejszym wątkiem tematycznym jest w nim ojczysty panteon i ojczyste spory, który obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia historii polskiej. Realizując go, młody człowiek spojrzy na swoje dziedzictwo, rozumiejąc współczesne problemy. Ucząc się historii i społeczeństwa, uczeń pogłębi swoją dotychczasową wiedzę tak, by mógł zrozumieć procesy historyczne i wyciągnąć z nich wnioski. Nie poprzestanie na znajomości samych faktów i dat. Lekcja nie będzie quizem ani podawaniem wiedzy stricte encyklopedycznej, ale okazją do wytłumaczenia uczniom coraz bardziej złożonego świata. Każdy wątek zawiera konkretne treści służące temu celowi. Tytuły poszczególnych wątków to w istocie pytania, jakie młody człowiek często sobie stawia. Obok wspomnianego już panteonu są jeszcze takie wątki jak wojna i wojskowość, czyli jak i o co walczyli nasi przodkowie. Rządzący i rządzeni, czyli między innymi, jakie są korzenie polskiego parlamentaryzmu. Kobieta, mężczyzna i rodzina, czyli jak zrozumieć przemiany życia społecznego w kolejnych epokach. Gospodarka, czyli jak kształtowały się systemy gospodarcze współczesnego świata. Dzięki takiemu podejściu uczeń ma możliwość powiązania wiedzy historycznej z różnymi problemami, które otaczają go we współczesnym świecie. Trzeba rozumieć zapisy podstawy. To nie są tytuły zwykłych opowiadań. To są konkretne wymagania docelowe, a więc do czego uczeń ma dojść poprzez analizowanie różnych treści i przykładów. I tak na przykład zapis. Uczeń charakteryzuje wybrane sylwetki wodzów i ich strategie z okresu Rzeczpospolitej przedrozbiorowej z wątku wojna i wojskowość. Oznacza, że trzeba będzie poznać relacje państwa polskiego z sąsiadami i walkę kolejnych pokoleń o zachowanie całości państwa. Poznać bohaterskich hetmanów i zwykłych żołnierzy. Zapis wymagania. Uczeń analizuje funkcjonowanie staropolskiego patriotyzmu na tle porównawczym z wątku rządzący i rządzeni. Oznacza poznanie różnorodnych aspektów republikańskiej tradycji, którą się szczycimy. Pokazania, że w czasach, gdy we Francji panował absolutyzm, nasi przodkowie współdecydowali o sprawach swojej Rzeczpospolitej. Zapis wymagania. Uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II Rzeczypospolitej z wątku swojskość i obcość. Oznacza dobre poznanie jednego z ważniejszych problemów okresu międzywojennego, ale przecież ważnego także dla współczesności. Zdobycie kanonu wiedzy ogólnej oraz dobre przygotowanie się do studiowania to dalej podstawowe zadanie liceum ogólnokształcącego. Można powiedzieć, że od września liceum będzie lepiej wywiązywać się z tradycyjnych przecież przypisanych mu zadań. Odpowiadając również na pytanie państwa posłów, czy 16-latek jest zdolny do wybrania przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czy 16-latek jest zdolny do wybrania swojej własnej drogi życiowej, można sobie zadać pytanie, czy on jest zdolny do wyboru zawodu. Przecież ponad 50% populacji w wieku 16 lat wybiera zawód, wybiera szkołę na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Jeszcze parę lat temu to 15-latek wybierał swoją dalszą drogę życiową i w wieku 15 lat musiał podejmować decyzję, czy pójdzie do liceum ogólnokształcącego, czy do technikum, czy do zasadniczej szkoły zawodowej. Myślę, że państwo nie chcą przesunąć tego wieku wyboru dalszej drogi kształcenia, wyboru kształcenia zawodowego lub ogólnokształcącego na czas późniejszy. Niedawno w Sejmie była dyskusja na temat roli i rangi szkolnictwa zawodowego i większość Izby opowiada się za tym, aby możliwe było po gimnazjum wybranie liceum ogólnokształcącego lub technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. I oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego słabszy uczeń, który wybiera szkołę zawodową, jest zdolny do wyboru zawodu, a uczeń, który przecież lepiej orientuje się w tym, co będzie chciał w przyszłości robić, jest do tego gorzej przygotowany. Ale też mając na uwadze to, że każdy uczeń może w trakcie swojego okresu kształcenia zmienić decyzję co do swojej przyszłości i zawodowej, i ogólnokształcącej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przygotowując w tym roku ofertę dla gimnazjalistów, mogą poinformować ich o tym, jakie profile na poziomie rozszerzonym będą realizowane w konkretnej szkole, ale mogą również, informując ich o tych profilach, przesunąć okres decyzji o wyborze konkretnego rozszerzenia, konkretnego profilu na koniec klasy pierwszej. Ci, którzy są zdecydowani co do swojej przyszłości i wiedzą, jakich przedmiotów będą chcieli się uczyć na poziomie rozszerzonym, mogą tego wyboru dokonać już na etapie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Ci, którzy chcą ten wybór odsunąć w czasie, będą mogli zrobić to pod koniec klasy pierwszej, wybierając taką szkołę, która to umożliwia. Podstawa programowa i ramowe plany nauczania były poddane bardzo szerokim konsultacjom społecznym. Eksperci przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz 200 recenzji sporządzonych przez fachowców z poszczególnych dziedzin kształcenia. Podstawę programową wysłano do 87 organizacji społecznych, najważniejszych i tych działających w obszarze edukacji. Około 14 z organizacji, które zostały poproszone o udział w konsultacjach, zabrało w nich głos, przekazując swoje uwagi. Pozytywnie podstawę programową zaopiniowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, czyli rektorzy uczelni wyższych, państwowych uczelni wyższych, którym bardzo zależy na jakości kandydatów, na jakości ich przyszłych, na jakości wiedzy ich przyszłych studentów. Pozytywnie również zaopiniowała podstawę programową Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, a więc znowu ciało, które reprezentuje szkolnictwo wyższe i które jest bardzo zainteresowane w tym, aby kandydaci, uczniowie liceów ogólnokształcących i techników byli dobrze przygotowani do studiowania na uczelni wyższej. Pozytywnie również zaopiniowało projekt podstawy programowej Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, czyli komisji oceniającej działalność uczelni wyższej. Również Polskie Towarzystwo Historyczne czy Stowarzyszenie Polonistów zabrało głos w tej sprawie i pozytywnie zaopiniowało wyżej wymieniony dokument. Projekt rozporządzenia został również wysłany do IPN-u. IPN nie zabrał głosu w tej sprawie. Dzisiaj Państwo, Panie i Panowie Posłowie, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przygotowują organizację nowego roku szkolnego od 1 września 2012 roku, a gimnazjaliści, przygotowując się do egzaminu gimnazjalnego, zaczynają myśleć, zaczynają podejmować decyzje, do jakich szkół ponadgimnazjalnych złożą swoje dokumenty, w jakich szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną edukację od 1 września 2012 roku. Dzisiaj najważniejsze jest przekazanie wszelkich niezbędnych do podjęcia tych decyzji informacji. Gimnazjaliści powinni wiedzieć, co czeka ich w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku, co wiąże się z wyborem takiej lub innej szkoły, na co mają zwrócić uwagę, wybierając szkołę i składając do niej dokumenty. Taka wiedza potrzebna jest również rodzicom. Dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało szeroką kampanię informacyjną dla gimnazjalistów i rodziców, tak aby informacje niezbędne do podejmowania przez nich decyzji były jak najszersze, aby ułatwić im podejmowanie tych decyzji. Dzisiaj gimnazjalista, wybierając szkołę średnią, ogólnokształcącą lub technikum, musi zastanowić się nad tym, jakich przedmiotów będzie chciał się uczyć na poziomie rozszerzonym od drugiej klasy szkoły średniej. Jeżeli jest zdecydowany, może wybrać taką szkołę, która już na początku rekrutacji oczekuje od niego deklaracji co do przedmiotów, których będzie się uczył na poziomie rozszerzonym, lub jeżeli jeszcze nie jest zdecydowany, może wybrać taką szkołę, która tę deklarację od niego będzie wymagała pod koniec klasy pierwszej. Dzisiaj też jest ważne, aby dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy gimnazjum i nauczyciele obu typów szkół mieli pełną informację i w sposób rzetelny i kompetentny informowali gimnazjalistów i rodziców, co czeka ich od 1 września 2012 roku. Ważny jest też udział ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratorów oświaty w całym tym procesie. Szanowni Państwo, podstawa programowa określająca treści kształcenia i wymagania oraz tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty musi być efektem badań ekspertów i szerokiej dyskusji, a nie nacisków politycznych. Nowa podstawa programowa, która od 2009 roku obowiązuje w gimnazjach i szkołach podstawowych oraz rozporządzenie określające tygodniową liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, spełniają te warunki. Dokumenty te zostały przygotowane przez ekspertów, naukowców i nauczycieli na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z badań i dotychczasowej praktyki. Poddane te dokumenty były również szerokim konsultacjom społecznym. Na ich temat wypowiedziało się wiele środowisk i osób, a w ich ostatecznym kształcie uwzględniono wiele zgłoszonych uwag i postulatów. Najbliższy okres to czas podejmowania decyzji przez uczniów klas trzecich gimnazjów o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie im i ich rodzicom pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia ważnych dla ich przyszłości decyzji. Dlatego też zwracam się do Państwa posłów, do nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców o szerokie informowanie o tym, jak będzie wyglądała nauka obecnych gimnazjalistów w szkole średniej, o rzetelne przekazywanie informacji o przedmiotach nauczanych w szkole średniej, o liczbie godzin przeznaczonych na te przedmioty. I apeluję do wszystkich Państwa o pomoc gimnazjalistom w podejmowaniu tych życiowych, ważnych dla nich decyzji. Myślę, że dzisiaj to jest czas na realizację tych postulatów, które są związane z poprawą jakości kształcenia. Dzisiaj jest czas na to, aby przygotować szkołę ponadgimnazjalną do przyjęcia gimnazjalistów, którzy już przez 3 lata uczą się nową podstawą programową, którzy przez 3 lata przygotowywali się do nowego sposobu kształcenia, którzy już mają za sobą pierwszy etap tego nowego sposobu kształcenia. Historia jest i będzie ważnym przedmiotem nauczania. Historia jest i będzie przedmiotem, który pozwala na poznanie swoich korzeni, który pozwala na to, aby znaleźć swoje miejsce również we współczesnym świecie. Ułatwmy to i nauczycielom, i uczniom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję pani minister. Wysoki Sejmie, Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. Otwieram dyskusję. Jako pierwsza głos zabierze w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pani poseł Katarzyna Hall.
Panie Marszałku, Panie Minister, Wysoka Izbo. Podstawowym problemem polskiej tradycji ostatnich lat nauczania historii jest ciągłe powtarzanie materiału. To znaczy rozpoczynanie każdego etapu od starożytności oraz nastawienie na wiedzę faktograficzną, a nie na analizę i interpretację źródeł oraz umiejętność tworzenia narracji przyczynowo-skutkowej. Do tej pory rozpoczynało się naukę od zagadnień chronologicznie najstarszych, stąd w klasie trzeciej, zarówno gimnazjum, jak i liceum, nauczyciele bardzo często niestety nie realizowali zagadnień XX wieku z uwagi na brak czasu. Zapytani o to nauczyciele historii szkół średnich potwierdzają to i podają, że rzeczywiście faktyczna przeprowadzona liczba godzin na te tematy wynosi na ogół tylko od kilkunastu do dwudziestu kilku godzin. Z ich doświadczenia gimnazjaliści, którzy rozpoczynają naukę w liceum, mowa także o bardzo dobrej młodzieży z najlepszymi wynikami przychodzącymi do elitarnych szkół średnich, także bardzo często w ogóle nie mają pojęcia o dziejach współczesnych. Taka niestety była obserwowana przez nauczycieli rzeczywistość. Taka sama jest zresztą rzeczywistość obserwowana przez tych, którzy nauczają w szkołach wyższych. I ta wiedza o złożonych relacjach Polaków z narodami sąsiedzkimi jest również niska, co służy tu często szerzeniu się takich negatywnych stereotypów. Młodzieży brakuje wiedzy z zakresu historii najnowszej, a przecież to jej poznawanie jest najbardziej naturalnym sposobem na identyfikację młodych ludzi z najbliższą taką przeszłością własnego kraju, regionu, na budzenie wśród nich postaw obywatelskiego zaangażowania. Wiedza z zakresu historii najnowszej chyba najlepiej pozwala rozumieć rzeczywistość, uczy krytycyzmu i obrony przed manipulacjami, pomaga świadomie funkcjonować w życiu społecznym i politycznym, dokonywać wyborów opartych o racjonalne przesłanki, a nie o emocje czy populistyczne slogany. Tymczasem ciągle brakuje na to czasu. Badania CBOS-u z grudnia 2011 roku przeprowadzone na temat pamiętania wprowadzenia stanu wojennego pokazują, że młodzi Polacy, tam wyodrębniono grupę wiekową od 18 do 34 lat, są tymi, którzy w większości nie znają w ogóle dokładnej daty wprowadzenia stanu wojennego, znają mniej niż 1/3 badanych młodych ludzi, a wśród dorosłych to jest ponad 60% średnio. I 1/3 spośród nich w ogóle stan wojenny się z niczym nie kojarzy. Wśród osób starszych jest to tylko 10% takich osób, którzy w ogóle nie mają żadnych skojarzeń z tym. A można uczyć inaczej. Na przykład system matury międzynarodowej IB. Tam nauczanie historii w programie maturalnym koncentruje się na zagadnieniach wyłącznie XX wieku w wariancie standardowym oraz XIX i XX wieku w przypadku programu rozszerzonego. W systemie IB uczniowie kursu historii przystępują do egzaminu, który składa się z części źródłoznawczej dotyczącej XX wieku lub części rozszerzonej złożonej z esejów analitycznych z XIX i XX wieku. Takie programy występują. Nauka historii może być ciekawa, związana z pytaniami, jakie stawia dzisiejsza młodzież. Dlatego właśnie dla wszystkich zaproponowano taką przekrojową naukę skoncentrowaną wokół tematów, co pozwoli na uruchomienie motywacji do poznawania tego, co było, co nas ukształtowało, co jest naszą największą wartością, wyzwaniem dla przyszłości Polski. Dotychczasowe chronologiczne nauczanie, takie ex cathedra, skoncentrowane na zapamiętywaniu faktów, zdawało się ignorować fakt, że nauczyciel może mieć autonomię w projektowaniu procesu dydaktycznego, uczyć zainteresowania historią, problematyką społeczną. Taka młodzież zainteresowana tym będzie pogłębiała swoje rozumienie dzisiejszych wydarzeń i chciała interesować się tym, ucząc się przez całe życie. Autorzy podstawy programowej brali też pod uwagę wyniki badań PISA pokazujące, że uczniowie coraz więcej wiedzą, ale mają kłopoty z bardziej złożonymi rozumowaniami, że warto wydłużać powszechne kształcenie ogólne. Wprowadzono obowiązkowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach, aby pomóc przy wyborze szkoły, aby ten wybór, tradycyjnie obecny przecież od wielu, wielu lat w polskim systemie edukacji, kiedy wybieramy zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące, aby ten wybór jeszcze większą pomocą na poziomie gimnazjalnym był opatrzony. Zamiast uczyć w sposób fundujący uczniom prostą powtórkę z gimnazjum, zaproponowano pogłębienie, rozbudzanie zainteresowań uczniowskich. Było to poprzedzone bardzo szeroką, bezprecedensową w historii polskiej oświaty konsultacją społeczną. Setki tysięcy pobrań materiałów ze strony internetowej, której adres był wskazywany prawie 8 tysiącom uczestników konferencji odbywających się w każdym województwie, zaowocowało tysiącami uwag nadsyłanych internetowo. Te wszystkie uwagi były skrupulatnie analizowane i nanoszone na projekt. Kierunek zmian, te zmiany, o których już tu mówiła pani minister, dotyczące ilości godzin, to proszę Państwa minimum 60 godzin na gruntowny kurs historii najnowszej dla wszystkich, włączając zasadnicze szkoły zawodowe. Nigdy w zasadniczych szkołach zawodowych nie było szerokiego kursu historii. Tu mamy solidny kurs historii najnowszej dla wszystkich, a dotychczas, jak mówią nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, najczęściej było to kilkanaście czy dwadzieścia kilka godzin. Tu mamy cały rok solidnie nauczanej historii XX wieku i bez względu na wybrany typ szkoły, od Europy i świata po I wojnie światowej do polskiej drogi do suwerenności rozkładu systemu komunistycznego w Polsce. Tym, którzy uczą się w klasach o profilach humanistycznych, dochodzi aż 240 godzin systematycznej, pogłębionej od nauki o całej historii, czyli w sumie jest to aż 300 godzin, to jest minimum, a pozostałym w sumie to 180 godzin. Co dalej po tym solidnym kursie najnowszej historii? Nauczyciel, poznając swoich uczniów, bo celem zajęć na przedmiocie historia i społeczeństwo jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. Tu również uczymy historii kultury, historii życia społecznego. Zachęcam wszystkich Państwa posłów do lektury tego dokumentu, jakim jest podstawa programowa. To jest obszerny dokument. Zachęcam, żeby wypowiadać się o nim, znając ten dokument, znając również jego części wstępne, nie tylko przedmiotowe. Naprawdę czerpanie wiedzy o tym dokumencie tylko i wyłącznie z powierzchownych publikacji prasowych to błąd. To naprawdę bardzo gruntowna, konkretnie sformułowana praca, formułująca precyzyjne wymagania na każdym etapie edukacyjnym. I te przykładowe tematy zajęć wymieniane tu już przez panią minister, nauczyciel wybiera, czy może realizować bądź wątek tematyczny, bądź omówić wybrany temat we wszystkich epokach historycznych. Tu wybiera takie cztery wątki, które pogłębia bardzo solidnie, znając swoich uczniów, wiedząc, jaka szczegółowe pogłębienie, czy na przykład bardziej pod kątem historii gospodarki, czy pod kątem innych problemów społecznych, chce pogłębić tę wiedzę historyczną uczniów, chce uzupełnić jakąś wiedzę, zwrócić na coś szczególnie uwagę, wreszcie zarazić swoimi pasjami uczniów. Pamiętajmy, że nauczyciel historii jest człowiekiem wykształconym, mającym swoje zamiłowania i z pewnością to, co jego pasjonuje, potrafi przekazać uczniom w sposób najbardziej interesujący. Być może wybierze wątek, którym rzeczywiście będzie w stanie uczniów rozbudzić zamiłowanie do studiowania wybranych zagadnień. Przede wszystkim ma wykształcić ucznia, który będzie przez całe życie chciał interesować się życiem społecznym, chciał również czytać prasę, interesować się tym, co się dzieje wokół. I ta metoda sformułowania, że właśnie uczymy takiego ciekawego odbiorcę świata społecznego z jednej strony, a z drugiej strony również ci, co wybierą rozszerzoną historię, mają stać się aktywnym odbiorcą ciekawości świata, również wiedzy przyrodniczej, żeby z zamiłowaniem przeczytać artykuły popularno-naukowe, żeby interesować się odkryciami współczesnej nauki, dzisiejszymi wydarzeniami, ich szerszym kontekstem. Nauczyciel już nie ma zastępować dawno Wikipedii, bo uczeń sobie znajduje fakty i dane. Ma zaciekawiać, uczyć wybierać, rozwijać pasję. Ufajmy, że nauczyciele historii w gimnazjach także nauczą dobrze i solidnie, a w liceach rozsądnie wybiorą te wątki, które wiedzą, że będą w stanie nauczyć ich uczniów interesować się również życiem społecznym na przyszłość, będą realizować te wątki zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, pasjami, zamiłowaniami, będą się starać zamiłowaniami swoimi zarażać swoich uczniów i przygotują na pewno do zainteresowania się życiem społecznym. Miejmy zaufanie do polskich nauczycieli, że dzięki tym zmianom programowym i tym programom będą uczyć ciekawiej, bardziej atrakcyjnie i w sposób lepszy przygotowywać będą do życia społecznego. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Dziękuję pani poseł.
Drodzy Państwo, trwa transmisja obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W tej chwili odbywa się debata poświęcona informacji prezesa Rady Ministrów na temat lekcji historii w polskich szkołach. Trwają oświadczenia klubów parlamentarnych. Chcemy, by Państwo w tę debatę się wsłuchali, by Państwo mieli możliwość także w niej uczestniczenia, dlatego nie przerywamy naszej transmisji. Choć jest czas modlitwy różańcowej, informujemy równocześnie Państwa, że modlitwę różańcową będziemy dzisiaj odmawiali tuż po transmisji pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI na Kubę. Ta transmisja o 23:30 w programie Radia Maryja i zaraz jak Ojciec Święty odleci z Kuby, będziemy modlili się w intencji Ojca Świętego o szczęśliwą podróż dla niego i za naszą ojczyznę. Jednocześnie przypominamy, że jutro transmisja z Sejmu Komisji Kultury i Środków Przekazu o 11:30 i później o godzinie 18:30 Komisja Innowacyjności. To komisje poświęcone procesowi cyfryzacji i obecności telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Przenosimy się ponownie do Sejmu, gdzie trwa debata poświęcona lekcjom w historii w polskich szkołach.
Udało się mówić Polakom, że skoro liczy się tylko przyjemność i względny dostatek, to po co zaśmiecać sobie głowę sprawami trudnymi i skomplikowanymi? Wmówić, że w świecie, który ogranicza się do tu i teraz, można odrzucić przeszłość, a wykształcenie ograniczyć do rozumienia prostych zdań w internetowych encyklopediach. Przez ostatnie 4 lata stopniowo nabieraliśmy przekonania, że program edukacyjny minister Halowej jest nie tylko efektem ciasnego doktrynerstwa, zniszczyć szkoły publiczne, a z oświaty uczynić zyskowny biznes, ale braku elementarnych kompetencji. Zawzięty upór, aby 6-latki zapędzić do nieprzygotowanych szkół, na złość rodzicom i nauczycielom. Systematyczne obniżanie poziomu wykształcania młodzieży przez forsowanie nauki pod testy, pozbawiające ją zarówno wiedzy, jak i elementarnych umiejętności. Wykoślawianie wychowania poprzez eliminowanie szkolnej dyscypliny i wmawianie opinii publicznej, a więc przede wszystkim rodzicom, że nie chodzi o to, aby szkoła nauczyła czegokolwiek, ale o to, aby była przyjazna, a dziecko dobrze się w niej czuło. Wreszcie rugowanie nauczania historii, szczególnie historii najnowszej oraz literatury polskiej, szczególnie jej kanonu romantycznego i pozytywistycznego, to wszystko były zajęcia, pani minister, słusznie uważanej za najgorszą polską minister edukacji od 20 lat. Jeżeli dodać do tego chaos rzekomych reform, to samo dotyczy także szkolnictwa wyższego, tyle że za to odpowiada już inna pani minister, oraz notoryczny brak pieniędzy na kształcenie młodzieży, to staje się oczywiste, że dla ratowania polskiej szkoły Potrzebna będzie wielka determinacja przyszłego rządu oraz wola zmian wyrażona przez znaczącą większość wyborców. Nad wysiłkami ministerialnych nieudaczników można by było tylko załamywać ręce. Ostatecznie kilka innych resortów, infrastruktura, zdrowie, obrona, mogło ścigać się o tytuł największego szkodnika. Jednak medialne kampanie przeciwko patriotyzmowi, wyrzucanie polskiego orła z koszulek sportowej reprezentacji, usunięcie państwowego godła z dyplomów szkół wyższych, czy planowanie występu skandalizującej gwiazdy w rocznicę Powstania Warszawskiego przekonują, że to wszystko nie dzieje się przypadkowo. Do tej samej kategorii problemów należy aferalna decyzja w sprawie telewizji Trwam czy próba ponownego usunięcia religii ze szkół. Mamy do czynienia z rządem, który sobie założył, że bezpiecznie rządzić Polską będzie można dopiero wtedy, gdy kolejne roczniki nowych wyborców nie będą już w stanie podjąć świadomych decyzji i dokonają wyboru na takiej samej zasadzie, jak w sklepie wybiera się ten proszek do prania, którego opakowanie wielokrotnie pojawiło się w telewizorze. Mamy do czynienia z rządem, która, aby zasłużyć sobie na europejskie pochwały i posady, doprowadzi do tego, że nasza młodzież nie będzie konkurencyjna na europejskim rynku pracy i bez szemrania oraz za małe pieniądze będzie wykonywała pracę, których bogaci Europejczycy wykonywać już nie chcą. Mamy do czynienia z rządem, który wmawia społeczeństwu, że należy być przeciętniakiem, że nie warto zajmować się zrozumieniem czegokolwiek, czego nie objaśnili w telewizji, że w dobrym tonie jest demonstrować swoją ignorancję we wszystkich sprawach, w których niezbędne jest wykształcenie. Po co młody człowiek, po co młody Polak ma wiedzieć, że jego państwo potrafiło odbudować się po stuleciu niewoli, a jego obywatele dla wartości, które uważali za ważniejsze niż dostatnie i bezpieczne życie, stawali do nierównej walki z największymi potęgami świata. Po co ma wiedzieć, że w czasach komunistycznej dyktatury polscy chłopi jako jedyni we wschodniej Europie obronili swoją ziemię, że polscy robotnicy na ulicach przeciwko czołgom upominali się nie tylko o chleb, ale i o wolność słowa i sumienia, że polscy studenci szli na strajki razem z robotnikami i razem z nimi siedzieli w więzieniach. Po co ma wiedzieć, że to Solidarność pierwsza skruszyła mury sowieckiego imperium? Młody Polak, który będzie to wiedział, mógłby być dumny ze swojej ojczyzny. I zamiast oglądać telewizyjnych pajaców czy kopać piłkę, bo akurat na boiska i stadiony pieniądze się znajdą, mógłby zatroszczyć się o pomyślną przyszłość swojego państwa. Ale taka przyszłość nie jest w interesie tej władzy, dla której liczą się tylko własne ambicje i portfele. Dlatego będziemy protestować w Sejmie i na ulicach tak długo, aż stanie się możliwa odbudowa polskiej szkoły. Zwycięstwo w tej batalii jest naszym narodowym i obywatelskim obowiązkiem.
Dziękuję panu posłowi. Teraz głos zabierze pani poseł Elżbieta Witek, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister, ja się dziwię, że obie panie jesteście matematyczkami. Jak wy to liczycie? Zabieracie godziny historii, od drugiej klasy wprowadzacie historię i społeczeństwo. To jest moduł, to nie jest przedmiot i według was wychodzi, że to jest więcej. Proszę państwa, każdy, kto zna się na oświacie, a jestem nauczycielem historii z 27-letnim stażem pracy. Kto rozumie, na czym polega proces edukacji i wychowania, wie, że to jest jedna z tych dziedzin, która nie znosi rewolucyjnych zmian. A z takimi wciąż mamy do czynienia zarówno pod rządami pani minister Hall, a teraz pani minister Szumilas. Nie nudzić faktografią, ale uczyć młodych ludzi myśleć. Tak mówi Jolanta Choińska-Mika, historyk, stojąca na czele zespołu opracowującego nową podstawę programową. Należałoby zapytać panią doktor, czy uczyła kiedykolwiek w szkole? Jakie ma doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania? Na jakiej podstawie twierdzi, że nauczanie historii to nudne wkuwanie na pamięć dat, faktów i pojęć? Muszę powiedzieć, proszę państwa, że pani doktor mija się kompletnie z prawdą. Historia jest nauczycielką życia. To hasło wyeksponowane jest w wielu szkołach i instytucjach. To nie są wyłącznie daty i pojęcia. Historia, jak każdy przedmiot, wymaga znajomości najważniejszych faktów i zdarzeń, ale uczy przede wszystkim myślenia, porównywania faktów, analizowania i wyciągania wniosków. Ma w sobie elementy wiedzy z geografii, z przedsiębiorczości, z ekonomii, z kultury, z filozofii. Nie może być tak, i proszę mi nie przeszkadzać, będzie pan miał czas. Panie marszałku, ja rozumiem, że będzie doliczony czas, bo państwo mi przeszkadzacie. Proszę państwa, nie może być tak, że wprowadza się szkodliwe z punktu widzenia społecznego i narodowego zmiany, argumentując to tym, że młodzież się nudzi na lekcjach historii, albo że nie chce jej się czytać lektur, więc nie wymagajmy tego, wprowadźmy tylko fragmenty, a najlepiej jakby uczeń nie musiał mieć w ręku żadnej książki, no bo przecież jest internet i można tam znaleźć streszczenie wszystkich niemal pozycji. To do czego to ma nas doprowadzić? Czyżby do organizowania, proszę państwa, tajnych kompletów z historii, bo o tym się już mówi? Jak można wymagać od ucznia, który ma 15 albo 16 lat, żeby odpowiedzialnie wybrał swoją dalszą drogę edukacji, a tym samym drogę życiową? Kto odpowie za zły wybór młodego człowieka? Co będzie, kiedy wybierze na maturze przedmioty ścisłe, a okaże się w konsekwencji, że będzie chciał jednak studiować historię? Jego wiedza, proszę państwa, będzie minimalna, bo program nauczania tak został opracowany. Jak można zakładać, że 15-latek w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej w ciągu jednego roku zdobędzie rzetelną wiedzę z historii najnowszej? Przecież państwo chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że istnieje różnica w przyswajaniu i rozumieniu historii przez ucznia, który ma lat 15, a tego, który ma lat 18. Pani minister, czy pani wie, ile się wydarzyło w historii od 1918 roku do chwili współczesnej? Myślę, że nie. A ja jako historyk wiem i gwarantuję pani, że 2 godziny historii w pierwszej klasie, gdzie ma pani uczniów przychodzących z różnych gimnazjów, o różnym poziomie nauczania, żeby było to możliwe w ciągu jednego roku, żeby uczeń uzyskał gruntowną wiedzę historyczną. Bzdura, proszę państwa. Tego się zrobić po prostu nie da. Proszę państwa, wyjątkowo znamienne jest to, że w wolnej Polsce, w państwie, które mieni się być państwem demokratycznym, dochodzi do protestu głodowego dawnych krakowskich opozycjonistów i to o co chodzi w głodówce. Nie głodują we własnej sprawie. Głodują w interesie narodowym i przyszłości tego młodego pokolenia. Proszę państwa, to co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w nowej podstawie programowej, a zaręczam i państwu, i pani minister, że dokładnie znam podstawę programową. Więc proszę państwa, to co proponuje MEN musi prowadzić do zubożenia intelektualnego młodego pokolenia i do obniżenia poziomu nauczania, w konsekwencji słabej jakości wykształcenia. Kończę, proszę państwa, bo wiem, że wam to jest nie na rękę. Krytyka jest wam nie na rękę. Chcemy mądrego, wykształconego pokolenia, znającego i rozumiejącego własne dzieje, które powinno otrzymać gruntowną wiedzę ogólną, będącą dobrą podstawą do kontynuowania studiów wyższych. W związku z tym, szanowny panie marszałku, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składamy wniosek o odrzucenie w całości informacji Prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. I proszę państwa, na koniec, moi uczniowie na pewno by się tak nie zachowali.
Mówiła Elżbieta Witek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Teraz, proszę państwa, w imieniu klubu parlamentarnego Ruch Palikota oświadczenie wygłosi pan poseł Piotr Paweł Bałcz.
Panie marszałku, Wysoka Izbo,
Zacznę od informacji zamieszczonej w internecie. Głodujący ujawniają, kiedy będą mogli przerwać protest. I mówią, że pani minister traktuje nas jak dzieci, tu już cytuję, jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc już trochę na tym świecie żyjemy i potrafimy czytać ze zrozumieniem. Nas interesuje rozmowa, która ma uleczyć tę sytuację. Jest na świecie kilka osób, które rozmową leczą. Terapeuci z reguły to są. I leczą oczywiście chorych ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem. Myślę, że nie mamy tu takiej sytuacji. Myślę, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Ale no cóż, mam przed sobą dokument, który złożył Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jako przewodniczący pan Mariusz Błaszczak, poseł Mariusz Błaszczak podpisał się właśnie w kwestii merytorycznej, którą mamy tu omawiać. I czytam. I tak w liceum ogólnokształcącym uczeń, tak, ze zrozumieniem, czyli powoli i wyraźnie, będzie musiał wybrać od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jeden z takich przedmiotów jak historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Dalej mam następujący tekst przed oczyma. Zasadniczo po 15 roku życia prawdopodobnie większość młodych Polaków nie będzie musiała się uczyć historii. Chyba pójdą na wagary. A wiedza z zakresu historii najnowszej zostanie zredukowana do minimum. A to będzie miało zgubne skutki. Młodzi ludzie coraz częściej odwlekają w czasie podjęcie swoich decyzji życiowych. Zmuszenie ich do podjęcia decyzji w wieku lat 15 i uniemożliwienia jej zmiany jest absurdalne. Pozbawienie znajomości najnowszej historii swojej ojczyzny nie będą miały podejmować świadomie decyzji przy urnach wyborczych. Będą mieć kłopoty ze zrozumieniem kultury, w jakiej żyją. Szanowne koleżanki i koledzy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski. 80% wyborców głosujących na ruch Palikota to osoby, które miały między 18 a 31 rokiem życia. Chyba to mówi samo za siebie, co będzie przy następnych wyborach. Kogo będzie więcej na sali i kto kogo wybierze. I myślę, że to zrobią ci, którzy nie chodzili na wagary, tylko bacznie słuchali. Tak, historię, między innymi historię cywilizacji ludów dzikich, jak i historię cywilizacji ludów cywilizowanych. Otóż chciałem Państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o kwestię właśnie co i kiedy uczyć, ksiądz Stanisław Staszic, bardzo ważna osoba, w historii polskiej, a szczególnie polskiej oświaty i gospodarki, zasłynął nie tym, że napisał świetny podręcznik do historii, tylko że założył 200 szkół zawodowych, bo uważał, że trzeba się uczyć historii, ale patriotyzm polega na budowaniu gospodarczej potęgi kraju. Ksiądz Stanisław Staszic. Przed chwilą czułem się, jakbym się cofnął 30 lat, jakbym się 30 lat albo 40 lat cofnął i słyszałbym, że w szkole polskiej nic się nie mówi o współczesności, o Solidarności, o Lechu Wałęsie, nic się nie mówi o II wojnie światowej, o armii Andersa i innych takich sprawach. Tylko gdzieś na tajnych kompletach musi ta biedna młodzież wysłuchiwać takich właśnie dziwnych opowieści, których przecież nie ma w podręczniku. No i są ambiwalencji, ponieważ z jednej strony w szkole im coś innego mówią, a na tajnych kompletach im co innego mówią. Ale chyba nie ma tych tajnych kompletów, bo jednak widać, że w naszej szkole nadal uczą historii Polski, a nawet stała się pewna zmiana, że stwierdzono, iż w przeciwieństwie do poprzedniej epoki, przynajmniej chociaż przez rok, trzeba przypilnować, żeby się uczono historii współczesnej. I chyba ta zmiana jest na lepsze, jeżeli chodzi o historię i naukę historii. Natomiast czego potrzebuje 15-latek? I to jest tragedia, że nie rozmawiamy o tym, co się dzieje w naszej szkole. To też. Natomiast potrzebuje porządnego doradcy zawodowego. Niestety nasza oświata na razie kuleje, żeby to delikatnie tak ująć. Nie ma dobrego zespołu odpowiednio licznego doradców zawodowych. Teoria rozwoju zawodowego mówi, że w wieku lat 15 i 16 osiągamy poziom umiejętności samooceny i w ten czas powinna nastąpić decyzja szkolna i zawodowa. I jest potrzebny doradca zawodowy. I to jest tragedia, że go nie ma. Że nie ma odpowiednio dużo zajęć doradztwa zawodowego, wyboru szkoły, wyboru dalszego kształcenia, między innymi świadomego wyboru swojej ścieżki kształcenia, opartego na wiedzy, jakie mam zdolności, jakie mam umiejętności, jakie sprawności, sprecyzowania chociażby w sposób ogólny swojego planu przyszłościowego na życie osobiste i zawodowe i wiedzy o rynku pracy. Jest tak, jak było za czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły. Dawno temu chodziłem do szkoły, bardzo dawno temu chodziłem, długość wąsów na to wskazuje. I jedną rzecz zapamiętałem, że też nie było doradcy zawodowego. I w związku z tym mam niestety pretensje do pani minister, żeby można było pani minister w 3 minutach zawrzeć informację, iż 5 to jest więcej niż 6, 5 godzin historii było do niedawna, teraz jest 6 godzin zajęć, które przybliżają nam i wiedzę historyczną, a mało tego, plasują to w wiedzy o społeczeństwie. A więc nie suche fakty, tylko jak społeczeństwo funkcjonowało. A następnie byśmy mogli porozmawiać dalej o tym, czy państwo chcieliście powiedzieć, a nie powiedzieliście, o stanie naszej oświaty. My jesteśmy, Ruch Palikota, w tej szczęśliwej sytuacji, ktoś musi być szczęśliwy na tym padele łez, że nie byliśmy wcześniej przy władzy i wiemy, że zawsze... Nie, ja nie byłem przy władzy. Palikot, ja nie byłem. Moich 40 kolegów też nie było. Szef był. I przez 20 lat cały czas to samo mówimy, że jest zła oświata, że jest zła szkoła, że są złe programy, że się nie uczy tego, czego byśmy my chcieli uczyć. Szkoła ma być dla nauczyciela, dla dyrektora, dla pasty na podłodze. Uchowaj Boże, żeby była dla ucznia. Myślę, że się to zaraz zmieni, ale zmieni się tylko wtedy, kiedy będzie odpowiednia ilość pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I nic więcej nie potrzeba. I nic więcej nie potrzeba, bo jak zapłacimy, to będziemy mogli wymagać. A jak nie płacimy, to możemy tylko biadolić. W związku z tym chciałbym, kończąc, powiedzieć państwu, że chyba miał rację Stanisław Staszic, że ważniejsze jest przygotowanie do życia zawodowego, do tego, żeby pracować i budować gospodarkę, bo z tego będzie można zbudować porządną oświatę. A debatować o tym, czy jest 5 godzin historii, czy jest 6 godzin historii, nie zaglądając do dokumentów, to jest trochę żałosne. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję panu posłowi.
Drodzy państwo, trwa przedstawienie projektu ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Teraz swoje oświadczenie składają posłowie. Będzie mówił pan poseł Zbigniew Włodkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Przysłuchując się, przepraszam za mój głos.
Ludowy, Zbigniew Włodkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Przysłuchując się niektórym wypowiedziom w mediach, ale również i na tej sali sejmowej, można dojść do przekonania, że łatwiej protestować przeciwko rzeczom nieistniejącym, niż głęboko zapoznać się z faktami. Biadanie bez wiedzy nad zmniejszeniem liczby godzin w historii bez rzetelnego zapoznania się z treścią i uzasadnieniem do rozporządzenia, bez przestudiowania tabel porównawczych liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w starej i nowej podstawie programowej, jest nieskuteczne, bo jest nieprawdziwe. Z informacji pani minister, ale też z wyjaśnień, porównań i wyliczeń, które są zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale też na wielu oświatowych forach dyskusyjnych, wynika, że liczba godzin historii w liceum i technikum nie ulegnie zmianie. I to zostało dzisiaj udowodnione. Oprócz kwestii wymiaru godzin historii, warto też podkreślić według wielu ważniejszy aspekt reformy, jakim ma być sposób nauczania. Nowy przedmiot historia i społeczeństwo to dzięki kompleksowemu ujęciu zagadnień historycznych bez usilnej koncentracji na suchych faktach zdominowanych przez sprawy często polityczne, a z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego będzie mógł zainteresować też uczniów, którzy przyszłość swoją wiążą z przedmiotami ścisłymi. Problemowe przedstawienie zagadnień historycznych ma być szansą, aby pokazać uczniom z awersją traktującym lekcje historii, że wiedza historyczna jest doskonałym narzędziem do odczytywania i rozumienia otaczającego świata. Pani minister podkreśliła i dzięki zmianom będzie zachowana, a nawet w zasadzie będzie wprowadzona ciągłość nauki historii w całej edukacji. To dobrze, że uczeń w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej będzie kontynuował naukę historii z gimnazjum, dzięki czemu będzie miał szansę poznać także wydarzenia z dziejów współczesnych, na co przy dotychczasowym programie na oku brakowało czasu zarówno w gimnazjum, jak i na późniejszych etapach kształcenia. Położenie nacisku na rozumienie przyczyn i skutków, akcentowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz powiązanie z historii z teraźniejszością dają szansę większego niż dotychczas zainteresowania uczniów tym przedmiotem. Kluczową rolę, co również podkreśliła pani minister w swoim wystąpieniu, w realizacji nowej podstawy programowej odegrają nauczyciele, którzy od nowego roku powinni zmienić metody nauczania historii i doskonalić swoje umiejętności w zakresie nauczania bloku Historia i Społeczeństwo. Pani minister, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem przedłożonej przez panią informacji, jednak uznając, że niezbędne jest udzielenie nauczycielom pomocy metodycznej, merytorycznego wsparcia w związku z wprowadzeniem zmian programowych, chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na dwa pytania. Czy resort edukacji wdraża projekty przygotowujące nauczycieli historii do realizacji nowej podstawy programowej? I po drugie, czy system doskonalenia nauczycieli uruchomił formy doskonalące i wspierające, dedykowane nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, którzy od nowego roku szkolnego będą realizować nową podstawę programową? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu posłowi. Teraz głos ma pan poseł Artur Ostrowski, Klub Socjalistów.
Drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja i Telewizja Trwam transmitują z polskiego parlamentu dyskusję na temat projektu ograniczającego wymiar godzin lekcji historii.
Problem jest dużo szerszy i głębszy.
Teraz będzie mówił poseł Artur Ostrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
programowych i organizacyjnych w szkołach ogólnokształcących, czy też modernizacja systemu kształcenia zawodowego nie zostały w pełni przygotowane i nie osiągniemy tych celów, które ta reforma zakłada. Na realizację reformy nie zabezpieczono środków, błędnie przyjmując, że tych pieniędzy po prostu dla samorządów nie należy przekazywać i że samorządy same poniosą koszt wprowadzenia tej reformy programowej. Proces wdrażania tej reformy nie został starannie zaplanowany, przebiega zbyt pospiesznie i nie został poprzedzony szeroką kampanią informacyjną, ani też programem pilotażowym. Między innymi dotyczy to też i kwestii nauczania historii. Nie zbadano, nie przeanalizowano, jakie będą skutki i efekty takiej reformy programowej. Brakuje skutecznego systemu szkoleń, merytorycznego wsparcia zarówno dla nauczycieli, jak i dyrektorów szkół. Jest też chaos informacyjny. Jest też taki problem, że młody człowiek w szkole ponadgimnazjalnej, w pierwszej klasie, ale w sumie wychodzi na to, że już w gimnazjum, musi zadeklarować, jaką wybierze specjalizację. I taki wybór w tym wieku, czy w klasie pierwszej, czy też w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej, może nie być do końca trafiony. Czy więc w ten sposób nie pozbawia się uczniów w ich edukacji ważnych przedmiotów, między innymi historii rozszerzonej? Oprócz podstawy programowej pojawią się programy nauczania i pojawią się nowe podręczniki. Jedne i drugie muszą mieć akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy czym, sądząc z wykazu, który pojawił się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, z podręcznikami może być problem. Do niektórych przedmiotów tych podręczników jest niewiele, a jest też tak, że do niektórych przedmiotów nie ma ich wcale. Co do historii, jest tu kilka problemów. Po pierwsze, tematy zarysowane są dość ogólnikowo. Nauczyciel staje więc wobec problemu, czego faktycznie wymagać od uczniów i czego ich nauczyć. Po drugie, zwraca się uwagę, że poruszenie tylko wybranych zagadnień zatrze całościowe patrzenie na historię, a błędnie zwróci uwagę na jej wybrane aspekty. Konsekwencją tego będzie jedynie fragmentaryczna wiedza uczniów o dziejach świata, uzależniona od zainteresowań nauczyciela. Dobrze by było, żeby ona była również obiektywna, a nie subiektywna. Po trzecie, taka formuła nauczania historii spowoduje, iż uczeń kończący liceum wyjdzie z niego z wiedzą poszatkowaną, a wielu aspektów historii po prostu nie pozna. Przeciętny uczeń skazany będzie tylko na wiedzę pozyskaną w gimnazjum, co ze względu na jego niedojrzałość emocjonalną, a przez to nieumiejętność zrozumienia wielu zagadnień, może być niewystarczające dla jego przyszłego życia. Jest obawa, że nowa podstawa programowa w ramach edukacji, historia i społeczeństwo nie poszerzy szeregu umiejętności uczniów, jakie kształtuje historia, takich jak chociażby dla przykładu analiza źródeł historycznych. Historia XX wieku ma być nauczana w pierwszej klasie liceum, gdy uczniowie i uczennice nie są jeszcze przygotowani do wyciągnięcia wniosków z bardzo skomplikowanej i trudnej historii ostatniego stulecia. Druga i trzecia klasa mają być wyłącznie przygotowaniem do matury. W praktyce może się okazać, że to się sprowadzi do uczenia pod egzaminy maturalne i pod arkuszem. Nie wiadomo, czy osoba, która wybrała najpierw biologię, dla przykładu, by w drugiej klasie liceum zdecydować się na maturze, będzie zdawać historię. Takie przypadki się przecież bardzo często zdarzały i będą się zdarzać. Zostanie pozostawiona sama sobie, czy też szkoła będzie mogła i będzie potrafiła takiej osobie pomóc, takiemu uczniowi pomóc, przygotować się do matury z historii. Czy pani minister bierze na siebie odpowiedzialność za to, że jeśli młody uczeń, tak, młody człowiek w drugiej klasie zmieni wybrany przedmiot, to będzie miał wsparcie i będzie do tej historii na maturze w 100% przygotowany, że szkoła z takiej warunki mu po prostu będzie mogła stworzyć. W gimnazjum treści historyczne kończą się na roku 1918. Jeśli ktoś nie pójdzie do liceum ogólnokształcącego, to nie usłyszy nic w sumie o historii najnowszej. I tu będzie problem. Tak, właśnie będzie. Nowa podstawa programowa będzie wymuszać od nauczycieli przygotowania stosów dokumentów, konspektów, planów wynikowych i tym podobnych dokumentów, co może dla doświadczonych nauczycieli nie będzie problemem, natomiast dla nauczycieli stażystów czy kontraktowych ten problem może być poważny. Ministerstwo jak do tej pory nie ujawniło listy ekspertów, którzy pisali nową podstawę programową. Na podkomisji doczekaliśmy się wyjaśnień w tej sprawie. Podstawa była pisana w pośpiechu, za duże pieniądze unijne. Dokument został podpisany w sumie po cichu, bo przeszliśmy jakby do porządku dziennego 23 grudnia 2008 roku. Niewielu zwróciło na to uwagę, jak ważna to jest reforma. Jedynym, co podkreślają komentatorzy, celem prawdopodobnie tej reformy programowej było danie zarobienia wydawnictwom, które wprowadzą kolejny raz nowe podręczniki i w sumie zarobią miliardy złotych na tej reformie programowej. I to, co powiem, być może nie będzie się podobać posłom i posłankom Prawa i Sprawiedliwości, ale ja mam pomysł na to, gdzie znaleźć te godziny na historię. I powiem, chociaż tutaj posłanki mówią, żeby nie mówić. Mamy dwie godziny religii. Mamy dwie godziny religii. I proponuję ograniczyć albo przywrócić naukę katechezy w salach katechetycznych, pani minister, i wtedy znajdą się te dwie godziny dodatkowo na naukę historii. Liczę tutaj na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, bo lepszym miejscem do nauki religii jest kościół czy sala katechetyczna niż sala lekcyjna w szkole. I teraz drugi przykład, który nie będzie podobał się posłankom i posłom z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego trzeba się uczyć historii? Tak, żeby wyciągać wnioski i umieć oceniać sytuację i stosować pewien język. I teraz posłużę się takim cytatem z wniosku uzasadnienia klubu parlamentarnego PiS-u. Cytuję. Obserwujemy nasilający się proces pisania historii na nowo przez najsilniejsze państwa Unii Europejskiej, szczególnie Niemcy. Na marginesie prezydent Niemiec gościł w Polsce. Które zamiast jako agresor chcą być przedstawione jako ofiara II wojny światowej. W tej sytuacji młodzi Polacy, pozbawieni wiedzy historycznej o Polsce i świecie, mogą ulegać manipulacji i wynarodowieniu. Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej powinno prowadzić do skuteczniejszej realizacji polskich interesów, a nie służyć jako pretekst do budowy nowej, kosmopolitycznej tożsamości, i tutaj akcent, na gruzach tożsamości narodowej Polaków. No, szanowne posłanki i posłowie, to jest czysta aberracja, tak? I ksenofobia. I jest to przykład. Jest to przykład potwierdzający tę tezę, że historia w szkole jest potrzebna, tak jak i wiedza o społeczeństwie, aby takich tekstów nie zamieszczać w poważnym wniosku, który dotyczy debaty o nauczaniu historii. No nie uchodzi, szanowne posłanki i posłowie, aby takie treści trafiały do marszałka Sejmu i były procedowane. Panie marszałku, pani minister, posłanki i posłowie, z uwagi na to, iż ta reforma w całości nie została dobrze przygotowana, nie ma na to środków finansowych, jest wiele problemów, które dotkną uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, organy prowadzące. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za odrzuceniem tej informacji. Dziękuję bardzo.
Drodzy słuchacze, zakończyło się kolejne wystąpienie w imieniu klubu SLD. Mówił poseł Artur Ostrowski, a teraz wystąpienie pani poseł Marzeny Doroty Wróbel w imieniu klubu Solidarna Polska.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Klub Solidarna Polska złożył dzisiaj projekt uchwały do pani marszałek Ewy Kopacz o uchylenie 2 rozporządzeń, które zmieniły w sposób zasadniczy układ treści programowych. Jest to rozporządzenie z 23 grudnia 2008 roku dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z 7 lutego bieżącego roku. Uważamy, że te rozporządzenia są wyjątkowo szkodliwe i należy je usunąć bądź zmienić. Od 1 września 2012 roku zmiany programowe wchodzą do szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjne nauczanie, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia, właściwie kończy się. Już w zasadzie samo używanie nazwy liceum ogólnokształcące będzie chyba nadużyciem, bo to nie będzie liceum ogólnokształcące, tylko kurs, szybki kurs przygotowujący do zdania matury. Począwszy od drugiej klasy, klasyczny model nauczania ogólnokształcącego zostanie zastąpiony modelem opartym na wąskich specjalizacjach. I skupię się tutaj na jednym elemencie, bo to, co najbardziej boli, to model nauczania historii w tych klasach w odniesieniu do tych uczniów, którzy wybiorą nauki ścisłe i przyrodnicze i będą uczyli się nowego przedmiotu o nazwie historia i społeczeństwo. To jest zupełnie, to trudno nazwać ten przedmiot klasycznym nauczaniem historii. Wymiar godzin historii zostanie więc zredukowany de facto o 2/3 w cyklu nauczania. A ta sytuacja jest już groźna dla państwa polskiego, groźna dla rozwoju państwa polskiego i dla naszego poczucia tożsamości narodowej. Młody człowiek, który nie zna własnej historii, nie jest w stanie utożsamiać się z własnym narodem i siłą rzeczy wcześniej czy później utraci także poczucie własnej wartości. I taki los poprzez te rozporządzenia chcecie w tej chwili zgotować młodym Polakom. Polacy bardzo wiele wycierpieli na przestrzeni swoich dziejów i nie zasługują na takie eksperymenty edukacyjne. Nic dziwnego, że ci, którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność, dzielni działacze Solidarności, dzisiaj głodują po to, by walczyć o umysły i serca Polaków. Przeżyliśmy wielki zryw niepodległościowy, jakim było powstanie Solidarności. Bolesnym paradoksem jest to, że ci, którzy walczyli o wolną, suwerenną Polskę, w tejże wolnej Polsce muszą walczyć o nią po raz kolejny. Muszą walczyć o serca i umysły młodych ludzi. Założenia metodologiczne, jakie przyświecały twórcom tej tak zwanej reformy, są takie, by treści uzyskiwane przez ucznia w szkole gimnazjalnej w sposób prosty łączyły się z treściami liceum ogólnokształcącego. Tylko doświadczony nauczyciel wie i nauczyciel praktyk wie, że młody człowiek, który kończy gimnazjum, często jest jeszcze osobą niedojrzałą, że zachowuje się tak, jakby wcześniej niczego się nie uczył i że nauczanie polega bardzo często na właśnie powielaniu treści, powtarzaniu tych treści. Państwo się zachowujecie, twórcy tej podstawy programowej, zachowujecie się tak, jakbyście nigdy nie uczyli w szkole. Chciałabym się jednak skupić na tym nowym przedmiocie, który państwo szumnie nazywacie historią, a jest to przedmiot o nazwie Historia i Społeczeństwo. Zawiera on 9 bloków tematycznych, z których nauczyciel wybierze 4. 2 wątki tematyczne i 2 wątki epokowe. Bloki te nazywają się, i to jest też charakterystyczne, że żadna z pań minister, ani obecna, ani była, nie miała odwagi przeczytać tych wszystkich bloków. Ich nazwy to Europa i świat, język, komunikacja i media, kobieta i mężczyzna, rodzina, nauka, swojskość i obcość, gospodarka, rządzący i rządzeni, wojna i wojskowość, ojczysty panteon i ojczyste spory. Już same nazwy tych modułów wskazują na to, że nie będziemy mieć w takim ujęciu do czynienia z układem chronologicznym, który jest charakterystyczny dla nauczania historii. Będzie to bardziej wiedza o kulturze niż historia. Zwrócić uwagę należy na fragmentaryczność intelektualną tej propozycji. Młody człowiek nie uzyska całościowej, holistycznej wizji świata, a taką wizję świata powinien uzyskać po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Nie będzie miał tutaj do czynienia z łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Nie będzie w stanie tego łańcucha przyczynowo-skutkowego wyodrębnić. A więc historia przestanie być nauczycielką życia. Uczeń tym samym nie zrozumie procesu dziejowego, a w głowie pozostanie mu chaos. Nie uzyska też wiedzy, która w oparciu o którą tworzy się nasza tożsamość narodowa. Jaki model obywatela i Polaka stworzy takie nauczanie historii? Będzie to model kosmopolity, w najlepszym razie tubylca o obniżonym poczuciu własnej wartości. Ten sposób nauczania, ten układ treści jest w gruncie rzeczy prowincjonalizmem, do którego twórcy tego rozporządzenia nie chcą się przyznać. W tej koncepcji wychowania, która została zaproponowana, Polska jest jakimś balastem. Na takie rozumienie historii my się zgodzić nie możemy i nie zgodzimy się na nie. Twórcy tego modelu może myślą, że w ten sposób doganiają Europę, niszcząc właśnie nauczanie historii, ale jest dokładnie odwrotnie. Najpotężniejsze kraje europejskie tworzą właśnie to poczucie własnej wartości młodych ludzi w oparciu o naukę historii, w oparciu o budowanie tożsamości narodowej. Pielęgnują wychowanie patriotyczne. Tymczasem my będziemy tworzyć odbiorców chyba jakichś oper mydlanych. Będziemy tworzyć odbiorców sitcomów albo uczestników teleturniejów. Ludzi myślących w sposób bezkrytyczny i niezdolnych do głębszych refleksji, a także do identyfikacji z własnym narodem. Efektem będzie zredukowanie wiedzy tworzącej właśnie tożsamość narodową. Szanowni Państwo, głupota, kosmopolityzm, egoizm, nieutożsamianie się z własnym narodem zbyt wiele nas kosztowały na przestrzeni naszych dziejów. To właśnie te grzechy doprowadziły do sytuacji, kiedy utraciliśmy niepodległe państwo. I później całe pokolenia Polaków musiały o to państwo walczyć. My tego typu błędy okupiliśmy wieloletnią niewolą. Uczmy się na tych błędach. Solidarna Polska nie pozwoli na to, aby niszczyć polską młodzież. Nie pozwolimy na niszczenie naszej więzi z naszymi dziećmi, więzi narodowej z naszymi dziećmi i z młodymi Polakami. W związku z powyższym, jak powiedziałam na początku, wnieśliśmy dzisiaj projekt uchwały, której celem jest odrzucenie dwóch rozporządzeń, przede wszystkim rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej. Solidarna Polska zgłasza również na podstawie artykułu 194 regulaminu Sejmu wniosek o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Dziękuję.
Zakończyło się wystąpienie w imieniu klubu Solidarna Polska. Mówiła pani Marzena Drota-Wróbel. Przypomnę, w Radiu Maria, telewizji trwa transmisja z polskiego parlamentu, dyskusji na temat projektu ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych.
Oczywiście nie przerwę. Panie marszałku, szanowni państwo, Wysoka Izbo, temat jest, jak widać, bardzo poruszający, dotyczący bardzo istotnej dziedziny naszego życia. Stąd liczba zgromadzonych posłów wskazuje na to, że wielu chciałoby zabrać nieco bardziej pogłębiony głos. Stąd formalnie, panie marszałku, proponuję, aby troszeczkę zmienić sposób prowadzenia dyskusji. Zamiast tych dwóch regulaminowych minut, które regulamin Sejmu przewiduje, poszerzyć możliwość zabrania głosu, zadania pytania do 3 minut. Przypomnę, że ta minuta, półtorej to są naprawdę 2-3 zdania. Tak naprawdę pytanie w związku z tym nie może tak naprawdę głębszej treści posiadać. Jeżeli wielu z nas chciałby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tej dyskusji, powinno mieć przynajmniej te 3 minuty, żeby zabrać głos sensownie w trakcie tej debaty. Dziękuję.
Dziękuję panu posłowi. Pan poseł zgłasza, jak rozumiem, zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, znaczy w tym sensie, że chodzi o ustalenie czasu. Z reguły bywało tak, Wysoki Sejmie, że pytania, czas na zadanie pytania był wyznaczany w granicach 30 sekund, ja sobie przypominam kiedyś, minuta, półtorej minuty, 2 minuty. Zwyczaj był taki, powiedzmy, że maksimum 2 minuty. I ja bym, panie pośle, tutaj pozostał przy tych ewentualnie 2 minutach. Tym bardziej, że do zadania pytania zgłosiło się... 67. Tak, 60 zapisanych jest 69 państwa posłów. To jest... ze względu na rangę i wagę sprawy poruszanej w obecnej debacie, to jest jak gdyby oczywista rzecz, że i zrozumiała rzecz, że zainteresowanie państwa posłów jest takie duże. W tym sensie ta debata została, w tym celu ta debata została zaproponowana. Ale ja myślę, że panie pośle, że 2 minuty to dla państwa doświadczonych parlamentarzystów to powinno wystarczyć. Jeżeli państwo nie będą mieli nic przeciwko temu specjalnie, to bym taki czas na zadanie pytania wyznaczył. I w tej chwili otwieram dyskusję.
Drodzy Państwo, dyskusja została otwarta. Jako pierwsza będzie mówić pani Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pani minister, ja mam zasadnicze pytanie. Chciałabym się dowiedzieć z imienia i z nazwiska, personalnie, nie kto jest twórcą podstawy programowej, tylko kto jest pomysłodawcą tych zmian w programach nauczania. Kto jest pomysłodawcą? Bo odpowiedzialność tej osoby, która wpadła na tak szatański pomysł, żeby tak zepsuć polską szkołę, jest niebywała. I skutki, gdyby to rozporządzenie weszło w życie, skutki dalekosiężne będą naprawdę, proszę państwa, ogromnie niebezpieczne. Przecież pani musi wiedzieć, pani minister, chociażby z lekcji historii, że w najtrudniejszych dla Polski Polaków czasach to właśnie historia pozwalała nam przetrwać. W domach organizowano tajne nauczanie, czytano polskie książki, uczono pacierza po polsku. I dzisiaj nagle się okazuje, że wystarczy szybki kurs historii i jakie będą tego konsekwencje? Drugie pytanie. Bardzo proszę o imię i nazwisko pomysłodawcy tego. Drugie pytanie, pani minister. Czy państwo wyliczyliście koszty wprowadzenia tej pseudoreformy? Bo trzeba zapłacić ekspertom przecież. Trzeba wydrukować podręczniki, trzeba prowadzić kursy i szkolenia dla nauczycieli. To są edukatorzy, to są szkolenia rad pedagogicznych. Proszę powiedzieć, jakie są koszty tego przedsięwzięcia. I wreszcie, pani minister, proszę powiedzieć, czy zmieniła się stara zasada nauczycieli? Pani też jest nauczycielem. Że żeby mieć ugruntowaną wiedzę, to zawsze zwracało się uwagę na lekcje powtórzeniowe i lekcje utrwalające. Bez tego, proszę państwa, ani rusz. Wiedza jest ulotna, uczeń ją zapamiętuje tylko na konkretną potrzebę, na klasówkę, na sprawdzian, na egzamin maturalny, a potem nie pamięta z tego kompletnie nic. Więc o co nam chodzi? O to, żeby mieć świadomego, wykształconego młodego człowieka? Czy o to, żeby mieć człowieka, który ma bardzo powierzchowną wiedzę, o której szybko zapomni?
Dziękuję pani poseł. Informuję państwa posłów, że jeszcze listy nie zamknąłem, ale niebawem...
Drodzy państwo, z polskiego parlamentu kończymy transmisję na żywo. Przypomnę, że dzisiaj został przedstawiony projekt rządowy, który ma ograniczyć wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Wypowiadali się posłowie w imieniu swoich klubów i także zabierali głos w dyskusji. Radio Maryja Telewizja TVN przeprowadzała transmisję dla naszych słuchaczy i telewizów. Gorąco pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Oddajemy głos do studia Radia Maryja i Telewizji TVN w Toruniu.